Naszym gościem jest profesor Mieczysław Ryba. Witamy serdecznie.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Panie profesorze, chciałem zapytać o Komisję Rodziny i Polityki Społecznej, bo Magdalena Biejat z partii Razem została wybrana szefową sejmowej komisji. Jej kontrkandydatem był Grzegorz Braun z Konfederacji. Jak czytam w naszym dzienniku, jak mówi, tutaj to są rzeczy do sprawdzenia, mówiła w październiku pani Magdalena Biejat, pani poseł, nowa szefowa. O ile mi wiadomo, Płody nie są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ nie dostają ani PESEL-u, ani dowodu osobistego. Natomiast my się zgadzamy na Lewicy, że powinno być dopuszczalne przerywanie ciąży do 12 tygodnia bez żadnych warunków. I teraz Prawo i Sprawiedliwość deklarujące w kampanii wyborczej kierowanie się katolicką nauką społeczną, a także troską o rodzinę. No pytanie, czy zakpiło, bo też czytam w naszym dzienniku, zakpiło ze swoich wyborców, to dosyć ostre sformułowanie, bo już Prawo i Sprawiedliwość myśli o zmianie na stanowisku przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, nawet pod tym się podpisuje i potwierdza marszałek Sejmu, pani Elżbieta Witek.
No to rzeczywiście bardzo niefortunna sprawa, bo znaną jest praktyka parlamentarna, że komisje sejmowe są, no, w sensie przewodniczenia, dzielone między opozycję i koalicję i nie jest tak, że wszystkie komisje przepadają rządzącej partii. Nawet Grzegorz Schetyna przez długie lata był szefem Komisji Spraw Zagranicznych, a więc wydaje się jednej z kluczowych, a w perspektywie tych wszystkich wędrówek do Brukseli i atakowania Polski nawet można by nazwać to rzeczą fundamentalną, jeśli mówimy o Komisji Sejmowej. Natomiast my musimy pamiętać, i tu być może przeoczono fundamentalną sprawę, to znaczy Komisja Rodziny w tej wojnie kulturowej i cywilizacyjnej, która jest Polski udziałem, czy w ogóle sprawy rodziny, polityka rodzinna, no jest niezwykle newralgiczna. Nie dlatego, że jedni są za 500+, a drudzy przeciw, czy prawda, jedni by chcieli jakieś ulgi, a drudzy nie, tylko dlatego, że inaczej się definiują najbardziej fundamentalne sprawy. To jest prawo do życia. W tym wypadku mówimy o tych kwestiach aborcyjnych i poglądach obecnej szefowej tej Komisji Rodziny z Partii Razem. Czy też definicja, co stanowi o rodzinie, czy małżeństwem jest związek kobiety i mężczyzny, czy też może być dwie kobiety, dwóch mężczyzn, albo jeszcze inne konfiguracje. To są tak fundamentalne spory kulturowe i cywilizacyjne. I jeśli mówimy o polityce państwa, no to chciałoby się, zwłaszcza podczas rządów prawicy, ażeby przynajmniej w tych kwestiach była jednoznaczność i oczywistość, bo nie można sobie pozwolić na jakiekolwiek tutaj dwuznaczności, ani na jakieś kompromisy, bo wiemy, że no bardzo łatwo z tego zrobić taki ośrodek propagandowy. Takiego może nie wprost, ale jednak nacisku na różne instytucje, bo wiemy, że i komisje mają ku temu pewne narzędzia, czy na różnych działaczy, ażeby kreować tę ideologię, czy ją wzmacniać jakkolwiek. Więc nawet w sensie symbolicznym, już pomijam wszystkie inne praktyczne tego wymiary, nawet w sensie symbolicznym mamy tutaj do czynienia z bardzo niefortunnym i w moim przekonaniu również do zmiany.
Bo tu jest też takie tłumaczenie, że właśnie, tak jak pan mówi, oddaliśmy tę komisję ze względu na wymogi parytetów, ale to nie jest tak, że Lewica może tam robić co chce. Wypowiedzi jak ta o aborcji są niedopuszczalne, tak, jeden z polityków partii rządzącej.
Nie, no to jest... Mhm.
Aczkolwiek to jest prawda, tu Lewica ojcze, od razu mówi, że no, Lewica będzie, jeżeli zajdzie potrzeba, Lewica będzie walczyć. Na pewno łatwo tej komisji nie oddamy, ale oczywiście nie mamy większości w Sejmie i z tego trzeba sobie zdawać sprawę, mówi rzeczniczka.
Na to oczywiście nie oddadzą w sensie jakiejś tam dyskusji czy kłótni. Natomiast rzeczywiście jest tak, że są parytety, tylko ja dlatego to, że się odda Komisję Spraw Zagranicznych, a nawet jakąkolwiek inną w opozycji, no niech ma jakąś kontrolę nad tym, co się dzieje. To nie jest rzecz niepraktykowana w parlamencie, natomiast tutaj mówimy o czymś więcej. To nie chodzi o to, że opozycja to przejmuje, chodzi o to, że ideologiczna opozycja to przejmuje, a więc taka, która wręcz z punktu widzenia klasycznego uderza w ten, w taki porządek najbardziej naturalny, jaki można sobie wyobrazić w życiu rodzinnym. I w tym względzie takich ukłonów w kierunku opozycji w moim przekonaniu czynić nie można.
Takie dbałość o prawo ze względu na małżeństwo, rodzinę, dzieci, no tu może być rzeczywiście bardzo różnie interpretowane.
No nie można po prostu relatywizować tych kwestii, prawda? A jeśli daje się takie stanowisko, no to można odnieść takie wrażenie, nawet jeśli ono jest niesłuszne.
Panie profesorze, mija już rok od pierwszych protestów antyrządowych organizowanych we Francji przez ruch tak zwanych żółtych kamizelek. Demonstracja dziś się odbędzie. To pewien nacisk, tak? Bo demonstranci sprzeciwiali się reformom wdrażanym przez obóz prezydenta Emmanuela Macrona. Chodziło m.in. o rosnące ceny oleju, benzyny oraz rządowe zapowiedzi kolejnych podwyżek, jeżeli chodzi o podatek do paliw. Jak pan to ocenia, gdyby tak, nie wiem, u nas taka sytuacja, co Europa, co Komisja Europejska na to by mówiła, czy tak, że we Francji, w Niemczech, jak się pewne rzeczy dzieją, no to tego nie komentujemy, nie mamy o czym nawet mówić.
No, oczywiście w Polsce, kiedy były demonstracje o wiele krótsze i mniejsze, mówiono o łamaniu praworządności i demokracji, kiedy we Francji to mówi się, że to jest wewnętrzna sprawa tego kraju. Tymczasem, gdyby tak popatrzeć, to mamy do czynienia z czymś w rodzaju takiej permanentnej rewolucji. Wprawdzie ona ma ograniczony zasięg, prawda? Wprawdzie ona ma też metody dosyć takie ograniczone, czy powiedzmy nie aż tak brutalne jak inne rewolucje, ale jednak coś jest na rzeczy. I tutaj sam rząd i sam prezydent Macron jest w sytuacji bardzo skomplikowanej, bo gospodarka nie kręci się tak, jak powinna. Reformy są blokowane i protestujący je odrzucają stanowczo. No i teraz jak wyjść z tego takiego zakleszczenia? Pomysły są takie, ażeby obniżyć konkurencyjność gospodarek takich jak Polska. To się wprowadza różne tam dyrektywy dotyczące pracowników najemnych i prawda, narzuca się pewne dodatkowe obciążenia na kierowców, którzy pracują w polskich firmach, a jeżdżą z towarami po Francji. No są takie różne administracyjne za pośrednictwem Brukseli naciski, które czy rozwiązania, które miałyby podnieść konkurencyjność tejże gospodarki. Są jakieś próby rozgrywki z Rosją po to, ażeby wejść w pewien układ energetyczny poza Europą Środkową, co by pozwoliło Francji, Niemcom, prawda, stanąć konkurencyjnie lepiej na nogach, czyli pewna gra polityczna. Wewnętrznie to państwo jest sparaliżowane tym takim socjalizmem i sparaliżowane konfliktem społecznym na bardzo dużą skalę i bardzo długotrwającym. To jest sytuacja bez precedensu, natomiast że to, że Komisja Europejska milczy w tej sprawie, to nic dziwnego ze względu na to, że ona jest tak, a nie inaczej sprofilowana na po prostu to, żeby służyć wielkim krajom, a nie wszystkim na sposób sprawiedliwy i równy.
To są protesty największe od lat 60., tak? I to też może otwiera jakoś oczy rządu na potrzeby jakieś umożliwienia wszystkim Francuzom godnego życia, utrzymania się też z owoców ich pracy. Oni się o to dopominają. Nie wiem, nie chcą niczego nadzwyczajnego. Najczęściej to z tym się wiążą takie manifestacje, takie wystąpienia.
No tak, tylko tam problem jest taki, że gospodarka nie jest już na tyle wydolna. Ten fiskalizm państwa jest bardzo rozbudowany i to, że ktoś zarabia 1000 euro, 1500 euro, to nie starcza mu na życie. To oczywiście jest motywowane realnymi problemami. Ale to państwo jest niereformowalne gdzieś. Wewnętrznie jest bardzo skomplikowana sytuacja i taka zakleszczona. I dlatego mówię o tym, że uruchamiane są zewnętrzne takie możliwości po to, żeby to państwo nie tyle zreformować, nie tyle uczynić go sprawnym od strony gospodarczej, nie tyle doprowadzić do sytuacji, żeby Francuzi mogli lepiej zarabiać, tylko szuka się tych czynników zewnętrznych. No to Francja ma pewne przewagi w tym zakresie. Natomiast tak jak ojciec wskazał, w 60-tych latach mieliśmy do czynienia z rewolucją, tą neomarksistowską rewolucją kulturową, seksualną. Wtedy się ona zaczęła, wtedy zaczęły się te protesty. A teraz mamy z taką rewolucją socjalną do czynienia, kiedy no, ludzie rzeczywiście konsekwentnie wychodzą na ulicę i nieraz są bardzo brutalnie pacyfikowani.
Uda im się spotkać z prezydentem? Uda się tą sytuację zmienić? Czy pan myśli, protesty będą dalej trwały?
Nie sądzę, no Macron sam jest przerażony. Macron sobie z tym nie radzi. On się definiował jako Napoleon Europy, który będzie rozstrzygał najważniejsze sprawy na forum międzynarodowym i rozstrzygał o przyszłości Unii, a w tej chwili wygląda na to, że Macron jest sam w pewnym wewnętrznym dużym, ma duży problem i też wcale nie należy, bo tu też trzeba widzieć, że te wybory prezydenckie tam się zbliżają. Pewnie jakieś gesty będzie próbował PR-owskie robić, ale wcale nie jest tak, że jego akcje są wysoko i być może wcale ten protest zaważy też na wyborach prezydenckich.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Naszym gościem był pan profesor Mieczysław Ryba. Bardzo dziękuję państwu za uwagę.